Kochani braterstwo, droga młodzieży, przywożę wam serdeczne, gorące pozdrowienia od braci, którzy zostali w Białogardzie. A szczególnie przywożę wam pozdrowienia, ponieważ to jest konwencja młodzieżowa, od tych, którzy chcieli tutaj być bardzo, czyli od wszystkich młodych, którzy są w naszym zborze, no ale którzy nie przyjechali z racji tej, że dzieli nas po prostu dosyć duża odległość. Tak się składało, że w tydzień temu była konwencja w Chełmie i część z Białogardzian pojechało na tamtą konwencję. Zbyt duża odległość, żeby jeszcze raz ją pokonać, żeby tutaj gościć między wami. No my ze względu na to, że zostaliśmy zaproszeni, to bardzo nam miło było, że bardzo nam jest miło, że możemy tutaj być. Przyjechał z nami też Michał Pulikowski. Wydaje mi się, że takie społeczności, takie spotkania, tak jak już brat Piotr wspomniał w pierwszym temacie, są bardzo potrzebne. Są budujące nie tylko młodych, którzy to organizują, ale też starszych, którzy w tym uczestniczą. Drodzy braterstwo, a szczególnie młodzieży, chciałem wam przekazać informację też na początku o tym, że z inicjatywy Młodzieży w Białogardzie odbędzie się spotkanie 29, 30 i 31 października w Białogardzie, na które chcieliśmy was serdecznie zaprosić. Informacja taka oficjalna jeszcze zostanie wysłana do zborów. Natomiast już dzisiaj sygnalizuję, że jeżeli coś planujecie na przełomie października i listopada, to uwzględnijcie ten termin i pomyślcie o tym, że gdzieś tam na północy też jest zbór, też są młodzi ludzie, którzy potrzebują wspólnej społeczności. No, temat jest wszystkim znany, temat, którym mam się podzielić. Wiemy, braterstwo, że w Piśmie Świętym są różne nauki. Są nauki uświęcające, takie, które rozwijają nas w naszym poświęconym życiu, i są nauki takie oczyszczające, które nas omywają. To wszystko jest pokazane, pamiętamy, tutaj nie jest powieszone, ale pamiętamy obraz namiotu świadectwa. To wszystko jest pokazane już było pokazane w cieniu tam danym na pustyni Żydom, Izraelitom. Pamiętamy, braterstwo, że na dziedzińcu stała taka rzecz, takie urządzenie, które się nazywało umywalnią, prawda? I ta umywalnia, w tej umywalni była woda, w której umywali się kapłani. Kapłani przecież byli święci, prawda? Oni byli poświęceni, oni mieli być przy przybytku, ale ponieważ stykali się z codziennością, z tym, co ich otaczało, to najnormalniej się brudzili i potrzebowali umycia. My często mówimy, że można się było jeszcze w tym lustrze wody zobaczyć i można się było umyć. I taką umywalnią dla nas jest właśnie Słowo Boże. Ale z drugiej strony wiemy też, że w świątnicy stał stół i na tym stole było 12 chlebów, prawda? I ci sami kapłani, którzy omywali się w wodzie na dziedzińcu, ci sami kapłani spożywali chleb. Mówimy, że tam jest napisane, że to były chleby pokładne, chleby poświęcone Panu Bogu. Często jest to tłumaczone i mi się akurat ta myśl bardzo podoba, że zarówno te chleby, jak i ta woda przedstawia nam Słowo Boże i lekcje, które z niego wypływają. Natomiast jest pewna różnica. Ta różnica według mnie polega na tym, że w tej wodzie są pokazane może te lekcje z Biblii, te nauki, które nas omywają, bo my też, tak jak ci kapłani, przebywamy wśród ludzi, przebywamy na świecie, w pracy, w szkole, wśród ludzi, z którymi często poprzez to, że przebywamy, a mają inny światopogląd, inną moralność, może powiemy, to w pewien sposób kalamy się i potrzebujemy tych nauk, które nas będą omywały, które nas będą przygotowywały do tego, żeby się uświęcać. Bo tak naprawdę to celem samym w sobie nas, ludzi wierzących, nie jest ciągłe omywanie się. Omywanie się jest bardzo potrzebne, ale celem naszym jest to, żeby się uświęcać, żeby zbliżać się coraz bardziej do naszego Ojca. Po to ten wstęp, braterstwo, że ta lekcja, którą chcę powiedzieć, z którą się chcę z wami podzielić, jest lekcją typowo omywającą. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i w 15 wersecie: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował ode złego. Te słowa mówią nam o tym, że my nie jesteśmy w stanie oddzielić się od świata. My nawet nie powinniśmy oddzielać się od świata w tym sensie, żeby segregować ludzi. Natomiast mamy robić wszystko, żeby się uchronić od złego. Nawet nasz wódz, Pan Jezus, prosił o to swojego Ojca. Ta lekcja, można powiedzieć, lekcja życie przedmałżeńskie, zachowanie się partnerów przed ślubem, to jest lekcja no, dla ludzi młodych, prawda? No bo kto się żeni, kto wychodzi za mąż, wiadomo, to dotyczy ludzi młodych. No i w tym momencie wszyscy, którzy jakby tą czynność zawarcia związku małżeńskiego mają za sobą, no to można powiedzieć, że to ich nie dotyczy. Ale tak nie jest, drodzy braterstwo. Tak nie jest, dlatego że uzmysłowiłem sobie to, słuchając dwóch poprzednich tematów. Tak jak tutaj brat Daniel powiedział, my wszyscy mamy obowiązek dbać o to, poszukiwać autorytetów i stawać się autorytetami. I my nawet bym dodał do tego coś takiego, że czy chcemy, czy nie chcemy, to każdy z nas jest jakimś wzorcem dla innych. Ponieważ nawzajem się obserwujemy, widzimy się. I w związku z tym uświadomiłem sobie, że mamy bardzo dużą odpowiedzialność. Bo jeżeli moje zachowanie ma wpłynąć w jakiś sposób na zachowanie ludzi, którzy mnie obserwują, to znaczy, że ja mam bardzo dużą odpowiedzialność. Dlatego myślę, że ta lekcja jest nam wszystkim potrzebna, mi osobiście na pewno tak. Młodzi ludzie, młodzież, jak to często określamy, większość tutaj was, którzy siedzicie, jesteście w okresie, można powiedzieć, takim przejściowym. Otwórzmy sobie może Psalm 119, w którym ta przejściowość jest w pewien sposób pokazana. Niedawno zapoznawaliśmy się z tym psalmem na zgrupowaniu w Zawoi, jest jeszcze cały czas w jakiś sposób nim żyje. Psalm jest zbudowany z 22 części, każda jest zatytułowana, każda zaczyna się jedną literą alfabetu hebrajskiego. I co ciekawego, jak wszyscy wiemy, że te litery alfabetu hebrajskiego mają swoją jakąś tam jakieś znaczenie liczbowe, ale też coś oznaczają. I akurat ten fragment od wersetu 9 do 16 Psalmu 119 oraz fragment od 17 do 24 to są dwie litery. Jedna to jest bet, czyli dom. A druga to jest gimel, wielbłąd. I ten pierwszy fragment pozwolę sobie przeczytać. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich, nie zapominam słowa Twego. Ten fragment, szczególnie jego początek, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, w zestawieniu z tłumaczeniem tej litery bet, czyli dom, sugeruje nam, że jest to opis życia człowieka młodego, wychowanie młodego człowieka w jego rodzinnym domu. I wynika z tego, że ten, który tutaj to pisze, autor jakby, bardzo dużą wagę przywiązywał do tego, czego nauczył się w swoim rodzinnym domu. Bo już w następnym fragmencie, którego nie będę tutaj rozwijał, jest taki werset 19, w którym mówi: jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. W tym drugim fragmencie widać, że ten młody człowiek, który wcześniej wychowywał się w domu, który wyniósł z tego domu prawdopodobnie bardzo dobre rzeczy, nieprawdopodobnie, tylko na pewno, bo wynika to z tego fragmentu, wchodzi w taki drugi etap swojego życia, w takie dorosłe życie. I to jest trudny etap, drodzy braterstwo. Ja pamiętam swoje wchodzenie w ten etap, obserwuję teraz wielu ludzi, obserwujemy się nawzajem. I to jest trudny etap, bo to jest etap, w którym należy zacząć podejmować samodzielne decyzje, zgodne ze swoim sumieniem, z tym, czego się nauczyliśmy w domu, ale z drugiej strony to wszystko, co nauczyliśmy się, zostaje jakby skonfrontowane z tym, co nas spotyka w rzeczywistym życiu, w zetknięciu się z ludźmi w pracy, właśnie w domu, może w szkole najbardziej. I to, co tutaj powiedzieli moi poprzednicy o tym, że bardzo ważne jest szukanie woli Bożej, to jest prawda, tylko że też sobie chyba wszyscy uświadamiamy, że bardzo ciężko jest szukać woli Bożej wśród ludzi, którzy w ogóle tej woli nie szukają, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest wola Boża. Taki przykład człowieka, który był młody, który jakby wkraczał w dorosłe życie, czy chciał wkroczyć, czy podjął decyzję, że wchodzi w dorosłe życie, to jest przykład syna marnotrawnego, historia opisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale od 11 do 32 wersetu. Drodzy braterstwo, to jest taka przejmująca historia, prawda? Młody człowiek uzmysłowił sobie, że jemu należy się jakaś część majątności, jakiś spadek. Bierze te pieniądze i on jest jakby pewny tego, że on sobie poradzi w życiu. Bierze te pieniądze, wychodzi i okazuje się, że marnuje to swoje życie. Traci wszystko, co dostał od ojca. No oczywiście znamy tą historię, znamy tą przypowieść, że no, kończy się dobrze, bo ten ojciec później przyjmuje tego syna. Ale zauważcie, ja chcę tylko podkreślić tą pierwszą część. Młodzi ludzie mają jakąś własną wizję tego, co są w stanie zdziałać w życiu. Mają własną wizję. Często nie skonfrontują ją ze starszymi, z rodzicami, tak jak rozmawialiśmy na poprzedniej godzinie. I podejmują samodzielne decyzje. To nie znaczy, że wszystkie te decyzje są złe, braterstwo, ale jak pokazuje ten przykład, są takie, które... Znaczy ten przykład udowadnia nam, że mogą być złe. Co jest jeszcze takiego istotnego w tym czasie współcześnie dla nas żyjących, albo może właśnie dla młodych ludzi, którzy wkraczają teraz w to dorosłe życie? Istotne jest to, braterstwo, że standardy moralne na świecie, czyli wśród ludzi, którzy nas otaczają, bardzo się obniżyły. Jeszcze 10-15 lat temu można powiedzieć, że pewne rzeczy, które były potępiane w naszej społeczności, to były też potępiane w świecie, potępiało to prawo, chociażby takie rzeczy jak homoseksualizm, jak jakieś inne patologie. Teraz na wiele rzeczy jest jakby usankcjonowane prawnie. Z jednej strony jest usankcjonowane, z drugiej strony pewne zwyczaje, pewne patologie są tak popularne wśród młodzieży, że naszej młodzieży, wam młodzi, ciężko się czasami odnieść do tego, co tak naprawdę jest rzeczywistością. Ponieważ jest bardzo wielka przepaść pomiędzy tym, co pisze w Piśmie Świętym, a tym, co rzeczywiście nas otacza. Ta przepaść jest. Chociaż myślę, że podświadomie każdy z was, wszyscy my, wiemy, gdzie tak naprawdę jest ta prawda. Dawniej w naszej społeczności mówimy o tym, że były różnego rodzaju jakby skrajności. Wspominamy, często młodzi wspominają o tym, że za byle co byli bracia wyłączani. Ja sam słyszałem ostatnio historię, to taka historia trochę do tego tematu, który tutaj rozpoczynam. Był brat, który poszukiwał małżonki. Poszukiwał małżonki, dowiedział się, że w jakiejś tam miejscowości jest dom, w której są chyba trzy panienki, więc on postanowił tam pojechać, zobaczyć, poznać się. No i tak zrobił. Ale okazało się, że w tej miejscowości był tylko ten jeden dom, braterski. No, a były takie czasy, że się po hotelach nie nocowało, tylko się nocowało w domach u braci. No i on przenocował w tym domu. W konsekwencji został wyłączony ze zboru, w którym pochodził. No możemy powiedzieć, jak ja tego słuchałem i na pewno jak wy tego wszyscy słuchacie, no to no, straszna skrajność. No przecież tam się nic nie mogło wydarzyć. Byli rodzice, był cały dom. Ale nie, były pewne normy, mocno wyśrubowane w naszej społeczności, których nie wolno było przekraczać. Jeżeli się je przekroczyło, to konsekwencja była prosta. I to była skrajność, braterstwo. Na pewno mogę powiedzieć, że to była skrajność. Problem tylko w tym, że człowiek ma ciągle tendencję do popadania w skrajności. I wydaje mi się, obserwując to, co się dzisiaj dzieje na świecie, biorąc pod uwagę to, że taki temat w ogóle został jakby wywołany przez młodzież, jestem pewny, że wpadamy w drugą skrajność. Być może gorszą od tamtej. Trudno to w ogóle jakoś porównywać, która gorsza, która lepsza. Każda skrajność jest zła. Żyjemy, tak jak było już dzisiaj mówione, w czasach totalnego relatywizmu. Jeżeli relatywizm poznawczy nie bardzo, znaczy też nam grozi, ale nie tak mocno, ponieważ mamy takie filary w naszej społeczności jeszcze. Mamy te autorytety, do których się możemy odwołać. Mamy ludzi, którzy potrafią po prostu powiedzieć, jak jest. I nawet jeżeli będziemy z nimi dyskutować, to oni w dłuższej rozmowie wyjaśnią nam, jak naprawdę powinniśmy daną naukę rozumieć. O tyle braterstwo jest gorzej z tym relatywizmem moralnym, że tutaj większy wpływ ma na nas i na młodzież otoczenie. To ci, którzy nas otaczają z zewnątrz, czyli świat. Druga rzecz, pod tym względem też mamy autorytety, też mamy przykłady w naszej społeczności ludzi, którym się udało żyć udaje żyć w czystości, żyć moralnie, ale jest pewnego rodzaju strach. Ja to obserwuję już od długiego czasu. Jest strach przed tym, żeby powiedzieć otwarcie, tak wprost, na takiej społeczności jak ta, na innych, jak czytamy dane wersety, jak powinniśmy się zachowywać. I ten strach jest uzasadniony. Przecież ja zdaję sobie sprawę, braterstwo, że wszystko, co tutaj powiem, z tego wszystkiego, co tutaj powiem, będę rozliczony. Będę przede wszystkim rozliczony przez Pana Boga. I dlatego bardzo Go proszę, żeby mnie wsparł i w tym, co będę mówił, i w późniejszym moim życiu. I będę rozliczony też przez was, czyli przez wszystkich tych, którzy porównają kiedyś to, co ja teraz mówię, z tym, jak będę postępował. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to jest jeszcze mało, ale jeszcze mam dzieci, mam żonę, prawda? Także odpowiedzialność jest duża i z jednej strony rozumiem to, że jakby o tych tematach przez jakiś czas się nie mówiło albo mówiło się mniej. Ale wydaje mi się, że sytuacja na tyle dojrzała, na tyle wszyscy obserwujemy wokół siebie zła, które ma bardzo duży wpływ na naszą społeczność, że chyba zacząć warto jednak o tym mówić i to o tym mówić głośno. Na tyle jakby tego wszystkiego, co powiedziałem na wstępie, żyjemy my, braterstwo, chrześcijanie, starsi ludzie w średnim wieku, wchodzący w życie, młodzi ludzie, dzieci, które tutaj też są. Dobieramy sobie partnerów życiowych, zawieramy związki małżeńskie, rozwodzimy się. Zadajmy sobie pytanie, czy tak naprawdę musi być. Czy te obniżone standardy moralne, które obserwujemy na świecie, muszą proporcjonalnie wpływać na standardy moralne w naszej społeczności. Zewnętrznie nie różnimy się za bardzo od otoczenia. Bo rzeczywiście dawniej było inaczej. Dawniej bracia głośno wyrażali swoje opinie, zresztą ludzie byli zainteresowani może więcej prawdą, większy był opór zewnętrzny. Dawniej większe znaczenie przywiązywało się do tego, żeby odróżniać się właśnie jakimiś takimi zewnętrznymi rzeczami, ubiorem, strojem, tym, że nie będziemy oglądać na przykład telewizji, bo przecież ja nie mówię tutaj o jakichś anachronizmach, znaczy może to jest dla nas dzisiaj anachronizm, ale to są rzeczy sprzed 30-20 lat, prawda? Kiedy telewizor był oficjalnie potępiony, kiedy bardzo mocno zwracało się uwagę na ubiór. To wydaje mi się też było pewnego rodzaju skrajnością. Ale czy to znaczy, że w ogóle nie powinniśmy się odróżniać? No raczej to nie znaczy, dlatego że mamy wyraźny werset napisany w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Apostoł Paweł w 2 wersecie mówi tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Po pierwsze, mamy się nie upodabniać, no to znaczy, że musimy się odróżniać. To jest chyba logiczne. Mamy się przemienić przez odnowienie umysłu. Czyli niekoniecznie musimy zwracać uwagę najpierw na formy zewnętrzne, a później dopiero na odnowienie umysłu, tylko możemy zacząć od odnawiania umysłu, a pewne zewnętrzne oznaki naszej pobożności będą konsekwencją tego, że odnowiliśmy nasz umysł. Odnowienie umysłu potrzebne jest po to, żebyśmy umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą. Tak jak powiedziałem, dawniej odróżniały nas inne rzeczy. Co powinno nas w takim razie odróżniać dzisiaj? Właśnie braterstwo, właśnie drodzy młodzi, przede wszystkim powinny nas odróżniać całkiem inne standardy moralności. Czyli coś, co na świecie jest standardem, to u nas nie powinno nim być. Mówię na razie bardzo ogólnie, ale za chwilę przejdziemy do szczegółów. W pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 9 i 10 wersecie apostoł Paweł pisze takie słowa. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeżeli wszyscy ci wymienieni nie odziedziczą Królestwa Bożego, a wiemy, że w świecie takie zachowania zaczynają już być standardowe, to znaczy, że my musimy po prostu przynajmniej w tych sprawach, może nie przynajmniej, ale głównie w tych sprawach różnić się od tego świata. Jak osiągnąć ten cel, braterstwo? Myślę, że to jest temat naszego życia i jedną bardzo dobrą drogą do tego, żeby to osiągnąć, to było to, co rozmawialiśmy na poprzedniej godzinie. Szukać sobie ludzi, którzy mogą nam w tym pomóc. Modlitwa jest bardzo ważna, natomiast rozmawianie z otoczeniem o naszych problemach, nieunikanie pewnych tematów, jest też kluczem do tego, żeby ustrzec się przed pewnymi problemami. Natomiast bardzo ciekawy jest werset, znany werset zapisany w 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, gdzie apostoł Paweł pisze tak, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. On tutaj tak stopniuje to. Przede wszystkim Biblia jest natchniona. Czyli jak mówiliśmy wcześniej o autorytetach, to jednym takim niepodważalnym autorytetem to jest właśnie Pismo Święte. W tym Piśmie Świętym są nauki, to znaczy są rzeczy pożyteczne do nauki. Czyli można powiedzieć, jest teoria. Ta teoria, jeżeli ją zgłębimy, pomoże nam wykrywać nasze własne błędy. Jeżeli je znowu zobaczymy, te nasze błędy, to samo Pismo Święte pokazuje nam, jak te błędy, jak już je wykryjemy, przezwyciężać. Będzie nas nawoływało do poprawy, do pokuty, a w konsekwencji do wychowywania w sprawiedliwości. Żeby rozpocząć, żeby dojść do sedna, to chciałbym się posłużyć cytatem Michała Targosza, brata Michała, który zapamiętałem tak gdzieś sprzed 16 lat. Wiecie, że on umie mówić na ten temat i żałuję, że nie stoi tutaj zamiast mnie dzisiaj na tym miejscu. Powiedział coś takiego, co wtedy, kiedy siedziałem na konwencji w Łazach z moją obecną żoną, a wtedy dziewczyną, to tak jakby ciarki po mnie przeszły, bo powiedział rzecz oczywistą, ale ja sobie akurat w tym momencie tą rzecz uświadomiłem. I powiedział tak. Małżeństwo jest to najwspanialsza rzecz pod słońcem, jeżeli ludzie się dobiorą. I najgorsza rzecz pod słońcem, jaka się może człowiekowi przydarzyć, jeżeli ludzie się nie dobiorą. I właściwie sobie pomyślałem, że ten temat, który dzisiaj mam powiedzieć, to jest temat o dobieraniu się. Bo co to znaczy życie przedmałżeńskie? Przecież to jest czas, w którym się poznajemy, w którym się dobieramy. Porozmawiajmy więc, braterstwo, porozmawiajmy i porozmyślajmy, droga młodzieży, o tym czasie dobierania się. Otwórzmy może Kaznodzieję Salomona, bo ten kaznodzieja o czasie napisał bardzo ładne słowa. 3 rozdział od 1 wersetu. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Wybrałem z tego fragmentu kilka sformułowań kaznodziei, które według mnie bardzo pasują do tematu dobierania się, do tematu takiego życia jeszcze przed małżeństwem. W 4 wersecie jest mowa o czasie śmiechu i czasie pląsów. W 5 o czasie pieszczot i czasie wstrzymywania się od pieszczot. W 6 wersecie mówi o czasie szukania, a na końcu także o czasie odrzucania. A w 8 o czasie miłowania i czasie nienawidzenia. Wszyscy wiemy, braterstwo, że okres, w którym młodzi ludzie się poznają, w którym zawiązują się pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, zauroczenia, jest to okres przyjemny. Bardzo dobrze wszyscy my, starsi, wspominamy tamten czas. I on bezwzględnie wiąże się ze śmiechem, wiąże się z pląsami, wiąże się z taką ogólnie, powiedziawszy sobie, radością. No, nie wyobrażamy sobie za bardzo sytuacji, ja przynajmniej sobie nie wyobrażam, w której młodzi ludzie poznają się i zakochują na pogrzebie, prawda? No raczej, jeżeli już, to może na kursie, może na jakimś innym weselu. To jest na pewno związane z radością, z żartami, jak to często mówimy. Ale i to jest naturalne i nad tym nawet nie ma co więcej się skupiać. Ale jest następnie powiedziane w tym wersecie 5, że jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. No i teraz, co możemy na to powiedzieć, braterstwo? Że jest, że coś takiego jak pieszczoty, o czym pisze wyraźnie Biblia, jest związane bardzo mocno z małżeństwem, ale jest też to związane z tym okresem narzeczeństwa. I teraz ktoś może zapytać, no dobrze, no ale co przez to rozumiesz? Co to są te pieszczoty? Czy to są splecione dłonie? Czy to pocałunek? Czy to może przytulenie się? Co to jest? O czym tutaj tak naprawdę kaznodzieja mówi? A może to jest współżycie, takie dokładne współżycie dwojga ludzi jak w małżeństwie? Ja myślę, że sformułowanie jest ogólne, a my sami powinniśmy sobie to jakoś uściślić. Bo wydaje mi się, braterstwo, że ten czas, o którym mówimy, czas dobierania się dwojga ludzi, układania sobie tego wszystkiego przed zawarciem związku małżeńskiego, jest i czasem pieszczot, i czasem wstrzymywania się od pieszczot. Zauważcie, że my wszyscy, którzy jakby przeszliśmy już ten okres, tu mówię o nas, tam powiedzmy 30-latkach, 40-50-latkach, którzy mamy to za sobą, z jakimś takim niesmakiem patrzymy na to, że młodzi ludzie afiszują się ze swoim uczuciem, prawda? Ja przynajmniej, ja nie wiem, może starzeję się już, ale rozmawiałem też z innymi i mówią, że też im to przeszkadza, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach bardzo afiszują się z tymi swoimi uczuciami. I z jednej strony można by było powiedzieć, no to trzeba tego zabronić. Nie wolno trzymać się za ręce, żadnego pocałunku przed ślubem i tak dalej. No ale przecież wiemy, że nie tędy droga. Wiemy, że braterstwo nie tędy droga. A z drugiej strony, jeżeli mamy taki obrazek, siedzi 800 ludzi na konwencji, Odkryta przestrzeń, wszyscy mniej więcej siebie widzą, piękna pogoda, zaczyna się wykład i w tym czasie dwoje ludzi, oczywiście chłopak i dziewczyna, biorą się za ręce i idą tak prościutko, prościutko, prościutko w stronę lasu. Wszyscy to widzą. I teraz tak, no nie należy jeszcze do tych, którzy sobie pomyślą w tym momencie, no co oni będą w tym lesie robić. Nie o to chodzi. Ale z drugiej strony myślę, że może w wielu osobach mogą sobie niektórzy starsi bracia, coś takiego pomyśleć. I zobaczmy, jakie to jest zestawienie. Przecież czy to jest złe pójść sobie za rękę na spacer? To nie jest złe. Czy to właśnie nie jest jakby czynność, którą powinni robić młodzi ludzie w tym okresie przygotowawczym, żeby być ze sobą, żeby się poznawać? No jest. Ale ta cała sytuacja jakby do siebie nie pasuje. Czyli wydaje mi się, że powinniśmy bardzo mocno, albo powinniście wy, młodzi, którzy teraz wybieracie sobie partnerów życiowych, którzy chodzicie ze sobą, powinniście zwracać uwagę na to, jak jesteście postrzegani. To nie znaczy, że macie rezygnować z przyjemności przebywania ze sobą, ale może czasami warto by było się odwołać do tych słów, które są zapisane w mannie. Może zachować pewien umiar albo pewien smak. Małżeństwo, drodzy braterstwo, to jest umowa zawarta przed Panem Bogiem i przed świadkami. Podobnie jak chrzest. Jest to zobowiązanie. Czas przedmałżeński nie jest takim zobowiązaniem. On musi się czymś różnić od tego czasu małżeńskiego. Więc jeżeli w czasie tego dobierania się, w czasie poznawania się, spróbujemy tych wszystkich rzeczy, które tak naprawdę przynależą małżeństwu, a mam tutaj na myśli współżycie fizyczne, cielesne, to tak naprawdę po co się żenić? Po co wychodzić za mąż? Przecież dokładnie z tego powodu, że ludzie zaczęli takie rzeczy robić, pojawiły się na świecie bardzo modne te wolne związki. Wolne związki ludzi niezależnych, ludzi, którzy chcą ze sobą być, powiem tak potocznie, w łóżku, ale tak na co dzień nie są ze sobą związani, nic sobie nie obiecują. My, ludzie wychowani jakby w innych warunkach, w innych domach, w których od dzieciństwa tłumaczy nam się, ponieważ nasi rodzice są dla nas autorytetami, co jest dobre, co jest złe, musimy wiedzieć, że to jest niemoralne. Musicie wiedzieć, młodzi, że zarówno chłopak, jak i dziewczyna, decydując się na współżycie fizyczne przed ślubem, bardzo ryzykują. I nie chodzi mi tutaj tylko o to, że może się pojawić niepożądana ciąża, że może się pojawić dziecko. Nie chodzi tylko o to. Wydaje mi się, że nawet gorsze od tego jest coś, co zostaje w naszej głowie. Jest pewnego rodzaju wyrzut sumienia. Jest pewna sprzeczność pomiędzy tym, czego się nauczyłem w rodzinnym domu, a tym, co fizycznie zrobiłem. Żyć z takim obciążeniem jest bardzo ciężko. Bo różnie może być. My sobie powiemy dzisiaj, jesteśmy młodzi i powiemy, jesteśmy pewni siebie. To nic nie znaczy. Za miesiąc, za dwa się pobierzemy. Ale tak jak Tomek Kubski powiedział w Białogardzie podczas zeznania, my nie wiemy, co się stanie jutro. My nie wiemy, czy wrócimy zdrowi do domu. My nie wiemy, co się stanie z naszą partnerką. A ten fakt stał się. Więc konsekwencje tego faktu mogą być. Jest jeszcze inna rzecz, jest coś takiego jak opinia. Tak jak mówiłem na wstępie, wszyscy się nawzajem obserwujemy. I w tym względzie większe ryzyko ponoszą dziewczęta. To mogę wam powiedzieć z czystym sumieniem, bo to wynika już jednak z takich moich też osobistych obserwacji. Jest takie powiedzenie, które przetrwało gdzieś tam jeszcze od babci mojej żony, że łatwiej słomianemu Jasiowi niż złocistej Kasi. W tym powiedzeniu jest jakby całe sedno zawarte. Że chłopcu więcej ujdzie, a dziewczynie to tak nie do końca. Pominąwszy fakt, że i sumienie chłopaka, i sumienie dziewczyny jest obciążone w tym momencie, to jednak jakby zewnętrznie może ucierpieć bardzo dziewczyna, choćby dlatego, że jej reputacja, jeżeli to się wyda, jeżeli to wyjdzie na jaw, jeżeli po prostu tego nie da się w żaden sposób ukryć, jej reputacja bardzo ucierpi. Tak jak powiedziałem, nawet jeżeli ludzie bardzo się kochają i są siebie pewni, nie są w stanie przewidzieć, co stanie się jutro. Pojawia się taki argument, ale ja nie wiem, nie słyszałem tutaj u nas. Taki argument słyszałem od swoich kolegów jeszcze kiedyś, od koleżanek, że warto się sprawdzić, właśnie tak fizycznie warto się sprawdzić ze swoją partnerką, czy my do siebie pasujemy. Ale powiem wam, że jest to bzdura. W tym względzie nie ma co sprawdzać. Natomiast jest to argument tylko po to, żeby zaspokoić pożądliwości ludzi. Młodych ludzi, którzy po prostu o tym myślą. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 27 wersecie, 27 i 28 wersecie, Pan Jezus mówi takie słowa, bardzo mocne słowa. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Pan Jezus zaostrzył przykazanie, które dał Mojżesz, które dał Pan Bóg przez Mojżesza. Jeżeli popatrzysz na niewiastę i pożądasz jej, już popełniłeś cudzołóstwo. I powiem wam, że rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi na temat tego wersetu, którzy mi powiedzieli, no ale Paweł, przecież to bardzo często patrzymy na dziewczyny, obserwujemy je, podobają nam się dziewczyny, to znaczy co, to ciągle cudzołożymy. Ale to jest pomylenie trochę pojęć, bo wczytajmy się w ten werset. Kto patrzy na niewiastę i pożąda jej. To pojęcie pożądania jeszcze później sobie jakby bardziej uściślimy, ale to pożąda jest bardzo istotne. Jeżeli w tym naszym czasie dobierania się, w tym waszym czasie dobierania się, pożądanie weźmie górę nad innymi argumentami, dla których chcecie być z tą drugą osobą, to jest źle. To wtedy się pilnujcie. W 5 Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a w 20 wersecie przeczytamy sobie takie słowa. Bo wiecie, Biblia bardzo dokładnie określa, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. To my tylko często albo nie znamy jakichś wersetów, albo nie odwołujemy się do nich. Ja powiem szczerze, że jak zacząłem ten temat zgłębiać, to byłem zdziwiony taką dużą ilością wersetów, które precyzują, co to jest nierząd, co to jest cudzołóstwo, co to jest grzech, co jest nazywane w Biblii grzechem, a co nie jest. W 22 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej przeczytajmy sobie werset 20 i 21. To jest opis o mężczyźnie, który chciał sprawdzić, czy jego małżonka była tak naprawdę wierna wcześniej. I 20 werset mówi tak. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamionują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Wyplenisz to zło spośród siebie. W 28 rozdziale, nie, w 22 też rozdziale, ale werset 28 i 29 jest jeszcze bardzo ciekawy. Bo jest taka sytuacja, że mężczyzna spotyka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną i pisze tak. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddać przez całe swoje życie. No chyba braterstwo tutaj, młodzieży, wy też chyba nie macie co do tego wątpliwości. Jeżeli Biblia mówi, że ten akt przed ślubem jest znieważeniem, to jest znieważeniem, to jest grzechem, to jest niemoralnością. Podaję te wersety po to, że często w takich luźnych naszych rozmowach padają pytania. A pokaż mi taki werset. No pokaż mi werset, gdzie jest napisane, że nie wolno palić papierosów. No więc podaję te wersety dlatego, że są takie wersety. Wersety, które określają, że nierząd to jest nierząd. Że znieważenie, że zniewaga to jest właśnie dopuszczenie się takiego czynu w tym okresie przed ślubem. Tutaj w tym drugim przypadku nie ma konsekwencji, ponieważ ten człowiek bierze odpowiedzialność na siebie, bierze ją za żonę, prawda? Ale z czym nam się to kojarzy, młodzi ludzie, dzisiaj? Kojarzy nam się to z małżeństwem takim przymusowym, prawda? No chyba nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce. Chcemy sami, mając własną wolę, o której mówił Piotr w pierwszym temacie, chcemy sami w odpowiednim czasie podjąć tą decyzję. Jest czas miłości i czas nienawiści. Omówmy sobie tak króciutko różnicę pomiędzy pożądaniem, pożądliwością, takim czymś jak zauroczenie, często to nazywamy zauroczeniem. Można to powiedzieć, że taką ślepą miłością, chociaż według mnie miłość nie jest ślepa, ale takim zauroczeniem, czyli miłością bez wyobraźni, a taką miłością prawdziwą czy rzeczywistą, o której chociażby apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. Ale zacznijmy od pożądliwości. W liście do Jakuba, w pierwszym rozdziale od 13 wersetu. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jak czytam ten werset, od razu mi się przypomina historia opisana w drugiej księdze Samuelowej, historia Amnona i Tamar. Pamiętacie ją na pewno wszyscy, ale krótko opowiem, bo historia jest straszna, a z drugiej strony jest piękna, dlatego że możemy z niej naprawdę wyciągnąć, możemy się z niej bardzo dużo nauczyć. Zobaczcie, jaka sytuacja. Najpierw jest grzech Dawida z Betrzebą. Potem nagle pierworodny syn Dawida, bo Amnon był pierworodnym synem, czuje pała wielką żądzą, wielkim pożądaniem do swojej siostry, swojej przyrodniej siostry, bo bezpośrednio to była siostra Absaloma, do Tamar. Od razu, jeżeli jest pożądanie, pożądliwość, jeżeli jakby przewyższa nasz zdrowy rozsądek, przewyższa te argumenty takie emocjonalne, ale dobre, bo można kogoś kochać, a można kogoś pożądać. Jeżeli ta pożądliwość się zwiększa, nagle się znajdują narzędzia do tego, żeby tą pożądliwość wykonać. I znajdują się te narzędzia, i Jonadab doradza mu, co ma zrobić. I Amnon dopuszcza się gwałtu. I to jest pierwszy grzech. Ale w myśl tych wersetów, które czytaliśmy z 5 Mojżeszowej, ten grzech jeszcze można było jakoś załagodzić. Dlaczego? Bo on mógł ją wziąć za żonę, prawda? Mógł ją wziąć za żonę, mógł ją otoczyć opieką i mogło być dobrze. Ale on ją znienawidził. Jest czas miłości i czas nienawiści. Coś w psychice jest takiego, coś w jego psychice stało się takiego, że wielka pożądliwość zamieniła się w straszną nienawiść. Bo to nie była miłość. Czy jesteście pewni, że w sytuacji dobierania się na każdym etapie wy już wiecie, że to jest miłość? Myślę, że to przychodzi z czasem. Ale to nie koniec tej historii z Amnonem i z Tamar. To, że dopuścił się gwałtu, to, że nie chciał się otoczyć ją opieką, nie chciał ją wziąć za żonę, ale jest trzecia rzecz. Taka rzecz miała być w Izraelu wypleniona z pomiędzy ludu. Nie mogło być czegoś takiego. Ale decyzję kto miał podjąć? Ojciec miał podjąć, Dawid. Ale rozumiecie? To był pierworodny syn. To był potencjalny następca tronu. A on miał zginąć. On powinien zginąć za ten czyn. Co w takiej sytuacji robi Dawid? Robi unik. Robi unik, czego nie może znieść Absalom. To nadal nie jest koniec tej historii. Absalom rozpoczyna bunt. Absalom przede wszystkim doprowadza do tego, że zabija Amnona podstępnie. Następuje podział w państwie. Absalom zyskuje więcej zwolenników niż Dawid. Nie będę rozwijał tej historii, braterstwo, ale Zauważcie, że taki, można powiedzieć, drobny czyn, chociaż to nie był drobny, bo to był gwałt, no ale jednostki, dwie osoby, jak to wpłynęło później na historię Dawida, na historię tego narodu? Czy w naszym przypadku tak często nie jest? Że na tle moralnym właśnie podzielimy się bardzo, ponieważ no w sposób naturalny ojciec będzie bronił syna, ale będzie druga część, która powie, ale to jest zło, z tym coś trzeba zrobić. W dzisiejszych czasach nie zabija się, nie kamionuje się i bardzo dobrze, ale może nauczmy się przynajmniej w sposób oficjalny zło nazywać złem. Nie potępiajmy ludzi, nie przekreślajmy ich, bo oni są w rękach Pana Boga, ale nazwijmy zło złem. I stójmy na straży tego, żeby nasza społeczność była razem, żeby nasza społeczność przynajmniej w tych tematach moralnych była jednomyślna. Taką lżejszą rzeczą niż pożądliwość jest zauroczenie. Ja tu już powiedziałem, to jest jakby to pierwsze zachwycenie się drugą osobą, chłopakiem, dziewczyną, zobaczenie takie, często nazywamy pierwsza miłość, prawda? To jeszcze tak do końca może nie jest miłość, ale to jest ten element bardzo potrzebny. Ważne, żeby się na tym elemencie nie skończyło. Trzeba coś nadbudować, żeby powstała ta miłość prawdziwa. Przeczytam ten werset, już tylko jeden, bo czas się kończy. Ale przeczytam ten werset z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału. Werset, który ja pamiętam, że był podawany jako argument na to, że miłość to nic nie widzi. Miłość to właściwie jest ślepa. Werset 7. Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, no to łatwowierna jest, prawda? Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. No właśnie. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Apostoł Paweł mówi tutaj już o takiej bardzo dojrzałej miłości. To nie jest tematem naszego rozważania, ale to zwróciło to bardzo moją uwagę i chciałem się tym tutaj z wami, braterstwo, podzielić, że miłość nie jest ślepa. Jeżeli ona potrafi wszystkiemu wierzyć, to znaczy, że ona ma czemu wierzyć. Jeżeli ona zakrywa coś, to znaczy, że być może są rzeczy, które z gruntu widzimy, że to jest moja partnerka czy mój partner, widzę jakąś wadę, ale jestem w stanie poprzez to, że ją kocham, zakryć tą wadę. Wszystkiego się spodziewa. Czyli pomimo tego, że jest to często, mówimy, taka, jest bardzo dużo emocji, jest dużo spontaniczności, to jest jeszcze też taki element troszeczkę patrzenia do przodu, takiego przewidywania. I wszystko znosi. To myślę, że to już mówi o tym etapie późniejszym, może o tym etapie właśnie w małżeństwie, kiedy pewne rzeczy poprzez to, że się kochamy, to sobie wybaczamy i znosimy. Jeżeli chodzi jeszcze o ten wątek współżycia ze sobą przed ślubem, to oprócz tych wersetów, które powiedziałem, to zacytuję tutaj jeszcze jednego, też sprzed chyba 15 lat, wypowiedź człowieka, którego bardzo szanowałem i szanuję, Waldka Kwaśnika, który powiedział tak: wiesz co, Paweł, najważniejsze to być porządnym człowiekiem. To są takie proste słowa, ale porządny człowiek to jest człowiek umyty, to jest człowiek z czystym sumieniem, to jest człowiek, który może się uświęcać. Człowiek, który ma spaprane sumienie, który ma spaprane sumienie, bo zrobił krzywdę komuś lub zrobił krzywdę sobie, on nie jest w stanie się uświęcać. I tutaj odwołam się jeszcze raz do wypowiedzi brata Piotra z pierwszej godziny. Jeżeli ktoś jest w rękach Bożych, jeżeli ktoś jest obmyty, to on może oczekiwać błogosławieństw. On może oczekiwać też doświadczeń, ale to wtedy pochodzi od Pana Boga. A już tak całkowicie podsumowując tamten wątek, to mogę powiedzieć, że jeżeli ludzie się kochają, tak naprawdę kochają, to mogą sobie darować tą czynność współżycia ze sobą, mogą zostawić to, muszą nawet zostawić, ale nie jest to dla nich żadnym problemem. Jeszcze tam jest takie sformułowanie jak czas szukania i czas odrzucania. Co to jest jeszcze ten czas szukania? Czy to chodzi o to tylko, droga młodzieży, że mamy się szukać, że po prostu no dzisiaj znalazłem tą, jutro tamtą, wymieniłem się i tak dalej, no bo to nie o to chodzi. Ten czas szukania To jest czas takiego stopniowego, świadomego przybliżania się do siebie dwojga ludzi. To jest wspólnie spędzany czas. Bardzo ważny. Trzeba dużo czasu z sobą spędzić, żeby się poznać. To jest coś takiego, co ja pamiętam. To jest takie szukanie się wzrokiem na konwencjach. To jest korespondencja co 2-3 dni. To są telefony, dzisiaj maile, SMS-y. Ciągłe rozmowy, rozmowy, rozmowy. Ale po co one są? One są, młodzi ludzie, po to, że jest potrzebny czas do tego, żeby się poznać. Jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać, to będziemy bardzo mało o sobie wiedzieli. Jeżeli, jak to się mówi dzisiaj, jeżeli tylko chemia będzie między nami, to właściwie po tej chemii jest co? Pustka, prawda? Natomiast jak ludzie się poznają, jak ludzie się naprawdę ze sobą zaprzyjaźnią, to ta chemia jest tylko takim pewnym elementem współpracującym w tym, żeby było dobrze. Ona jest bardzo ważna w życiu małżeńskim, ale to jest inny temat. To jest temat o małżeństwie i to może powie ktoś inny i kiedyś indziej. Ta spontaniczność, niespodzianki, radość, to wyobrażanie sobie wspólne przyszłości, to patrzenie często tak na hura, optymistycznie do przodu, ale jednak wyobrażanie sobie jest bardzo potrzebne. Dlatego boję się takich związków, boję się, jeżeli obserwuję dwójka ludzi, którzy poznali się, są ze sobą 3 miesiące i oni się pobierają, albo 2. Boję się, bo wydaje mi się, że oni może nie mieli szansy się ze sobą poznać. Może się mylę, bo różne są przypadki, ale jeżeli jest czas szukania, to go spróbujcie wykorzystać. Bo ja mogę powiedzieć, że ja ten czas wykorzystałem. Na pewno pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości. Powinniśmy w rozmowach ze sobą szukać wspólnych tematów. Powinniśmy budować swoją więź. Ten czas, który spędzimy ze sobą przed zawarciem związku małżeńskiego, ten czas poznawania się, jest dlatego również bardzo ważny, że w sytuacjach złych, krytycznych, które nastąpią później w małżeństwie, można się do tego czasu odwołać. I tutaj też powtórzę chyba coś, co było już dzisiaj mówione, że bardzo ważne jest szukanie siebie nawzajem wśród przyjaciół. Jeżeli szukacie się, czyli dogadujecie się ze sobą, poznajecie się i widzicie, że jest to akceptowalne przez społeczność, w której żyjecie, że macie przyjaciół, z którymi spotykacie się jeszcze we dwójkę, czy tak jak Daniel wcześniej mówił, że możecie pójść do starszych braci, posłuchać, co oni o was myślą, co oni generalnie myślą o życiu, o zawarciu związku małżeńskiego, to jest to bardzo dobrze. Nic gorszego niż pozostać w pustce w sytuacji kryzysowej później w małżeństwie. Czyli jeżeli nic nie nadbudowaliśmy wcześniej i nie ma się do czego odwołać, to jest źle. Jeżeli nie mamy przyjaciół, do których możemy się zwrócić o pomoc, o radę, to również jest źle. Dlatego szukajmy wśród przyjaciół. Szukajmy partnerów również wśród przyjaciół. Wśród ludzi, mówimy, z naszej społeczności. Wypełnijcie ankietę. Zobaczymy, jakie będą wnioski. Mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli nie szukacie wśród swojej społeczności, to szukajcie przynajmniej ludzi, którzy myślą podobnie. Którzy mają podobny światopogląd. Którzy są na podobnym poziomie moralnym i którzy nie będą mieli żadnych oporów, czy obiekcji do tego, żeby poznać się z waszym otoczeniem, z waszymi przyjaciółmi. Jeżeli pojawia się ten wątek, czy powinna być partnerka czy partner z naszej społeczności, czy z innej, no to są głosy często, które podają, że tak powinno być i pokazuje się kilka przykładów, czy kilkanaście przykładów z naszej społeczności, małżeństw, którym się powiodło. I bardzo dobrze, bo w Biblii też mamy takie sytuacje, bo wiemy, że żona Mojżesza była murzynką, kuszytką. Kto tam jeszcze? Chyba Rahab, nierządnica, to w ogóle była Kananejką, prawda? Tylko musimy zawsze pamiętać, że te wszystkiego rodzaju wyjątki potwierdzają regułę. I co w tym wszystkim jest najważniejsze? Ważne jest to, żebyśmy my, wybierając sobie, dobierając sobie ludzi w tym okresie właśnie przygotowawczym, w tym czasie dobierania się, żebyśmy na tyle się poznali i ocenili, czy my jesteśmy w stanie, nie rezygnując ze swojego światopoglądu, ze swojej wiary, ze swoich przekonań, z tych standardów moralnych, które sobie tutaj zakładamy, nie rezygnować i żyć z tym człowiekiem. Jeżeli nie, To tylko modlitwa i prośba do Pana Boga, żeby się powiodło. Ale bezpieczniej jest jednak, jeżeli pobierają się młodzi między sobą, ludzie, którzy ze sobą przebywają na kursach, na konwencjach, którzy mogą poznać się właśnie w naszej społeczności. Taki negatywny przykład w Biblii człowieka, który bardzo często szukał i porzucał, to był Samson. On właściwie, jak się czyta tą historię, to tak jakby się kierował tylko pożądaniem. Poszedł, spodobała mu się, wziął ją za żonę, za chwilę coś nie wyszło, poszedł, spodobała mu się inna. Jeszcze kilka słów na temat czasu odrzucania. Ten czas, to jest przykre, prawda? Jeżeli się poznajemy, jeżeli jest wszystko dobrze i wszystko kończy się dobrze, czyli finałem jest ślub, to jest tak, jak to powinno być. Ale przecież wiemy, że jest również inaczej. Że chodzimy z kimś, poznajemy się i nagle dociera do nas, że nie możemy podjąć tej decyzji, bo to nie to, o co nam chodziło. I wtedy bardzo jest ważne, i to dotyczy i dziewczyn, dziewcząt, i chłopców, i mężczyzn młodych, podejmujcie męskie decyzje. Nie bójcie się ich. Nic gorszego niż przeciąganie tego chodzenia, czy fikcyjnej takiej miłości, fikcyjnego uczucia w nieskończoność. A powiem wam, że obserwuję to między nami, że tak się zdarza. Poza tym to może być jeszcze druga sprawa. Ostatnio czytałem takie porównanie, że z poszukiwaniem małżonki czy małżonka to jest tak jak z wybieraniem dania z menu w restauracji. Siedzimy w 5 osób, wybieramy dobry obiad i to, co my wybraliśmy, jest bardzo dobre, prawda? Przynieśli nam tego przysłowiowego kotleta i on jest w sam raz. I wszystko nam się podoba, dopóki nie przyniosą lepszych dań dookoła innym, prawda? I wtedy, jeżeli mamy takie podejście, że to, co jest u kolegi, koleżanki, to jest lepsze niż to, co ja sobie znalazłem, no to nie jest to. To będzie takie ciągłe szukanie, odrzucanie. No musimy się jednak kiedyś określić i może pomyśleć nad tym, że może w nas jest jakiś problem, jeżeli nie możemy ciągle się zdecydować. Bo trzeba czasami podjąć tą męską decyzję tak lub męską decyzję na nie. Nic gorszego, młodzi, niż zawarcie związku małżeńskiego z obowiązku. I nie mówię już tutaj o tym, że coś się stało fizycznie między dwojga ludźmi wcześniej i po prostu tak trzeba, bo tak pisze w Biblii, albo po prostu są konsekwencje, bo może się dziecko urodzić. Nie mówię o tym. Mówię o tym, że znam przypadek ludzi, człowieka, który bardzo długo chodził ze swoją dziewczyną. To jest człowiek z naszej społeczności. Bardzo długo chodził ze swoją dziewczyną i ona w normalny sposób wiązała z nim nadzieję. On nie był przekonany, nie określał się przez długi czas. Natomiast w pewnym momencie trzeba było podjąć tą decyzję. To trwało może 5 lat, może 6, bardzo długo. I on podjął tą decyzję tylko pod presją zewnętrzną i tylko pod presją tego, że no właściwie ona już miała wtedy do niego pretensje. No słuchaj, przetrzymałeś mnie tutaj przez 3 czy 4 lata, a teraz mi mówisz, że to nie to? I oni się pobrali, ale ja tam szczęścia nie widzę. Nie róbcie tego błędu. Nie krzywdźcie się nawzajem. Proszę was o to, żebyście byli zakochani. Jeżeli znajdziecie tego czy tą, która jest wybranką waszego serca, to bądźcie zakochani. Bądźcie tak autentycznie zakochani, tak naprawdę spontanicznie, ale tak z tą dozą takiego patrzenia do przodu. Co może być dalej? Myślcie o tym, że miłość musi być znosząca, musi być przykrywająca i musi być przewidująca. Nauczcie się siebie, poznajcie siebie bardzo dobrze, zanim powiecie sobie, Panu Bogu i wszystkim świadkom tak. Życzę wam wielu błogosławieństw Bożych. Amen.